Gościem Radia Maria w audycji aktualności dnia jest pani redaktor Małgorzata Gos z naszego dziennika. Witam pani redaktor serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pani redaktor, pakt fiskalny, można powiedzieć, jak gdyby następują ważne decyzje jedna po drugiej. Niedawno śledziliśmy to można powiedzieć, tą debatę, czy tak zmaganie się. Premier Donald Tusk nawet oddzwonił sukces. Ten czas budżetu na lata 2013-2020, ale chciałem zapytać, bo może i to też jakoś będzie wychodziło, pakt fiskalny, umowa międzynarodowa zawarta przez 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym wszystkie państwa strefy euro, bo tutaj też od razu wchodzi jeszcze raz, czy kolejny raz dyskusja o wprowadzeniu nawet euro jako naszej waluty narodowej.
Tak, rzeczywiście pakt fiskalny jest bardzo ważnym dokumentem z punktu widzenia tych, którzy chcą wprowadzić Polskę do euro. Mianowicie kryzys, jaki ogarnął Europę, kryzys zadłużenia ogarnął Europę, nie tylko, głównie tą część Europy, która przynależy do strefy euro. No i to wydarzenie, jakim był kryzys, obnażyło istotne mankamenty wewnętrzne obszaru wspólnej waluty, który nie jest racjonalnie zbudowany, jest obszarem zbudowanym bardziej na polityce niż pod potrzeby gospodarki i w związku z tym na obrzeżach tej strefy euro generowane jest strukturalne zadłużenie w krajach słabszych, mniej konkurencyjnych i to jest jakby immanentnie tkwiąca cecha w obszarze wspólnej waluty, którą kryzys tylko obnażył, doprowadził do tego, że zobaczyliśmy to po prostu w świetle dnia. No i odpowiedzią na to ma być właśnie pakt fiskalny. Pakt fiskalny to nie jest dokument sensu stricto unijny, to jest właściwie dokument, który przez Unię został jakby klepnięty przez komisarzy, oni biorą w tym udział, ale tak naprawdę jest to dokument międzyrządowy, porozumienie międzyrządowe, ponieważ część krajów europejskich, dwa kraje stanowczo się sprzeciwiły, to jest Wielka Brytania i Czechy. W związku z tym nie mógł być przyjęty jako dokument ogólny, dokument prawa europejskiego. Jest porozumieniem międzyrządowym, obligatoryjnym dla krajów euro. Jego istota sprowadza się do tego, żeby te mocniejsze kraje Unii, te, które mają silne gospodarki, przede wszystkim Niemcy, bo one są tutaj jądrem, centrum tego rozwoju w Unii, żeby te kraje odzyskały swoje pieniądze, które w ramach strefy euro pożyczały po to, żeby biedniejsze kraje kupowały ich bardziej konkurencyjny, lepszy eksport. To w gruncie rzeczy o to chodzi. A jak mają spłacić? No nie mogą przecież spłacić tych ogromnych, zaciągniętych miliardów długów na sprowadzanie z Niemiec maszyn, urządzeń, samochodów, prawda, i towarów konsumpcyjnych. Nie mogą tego spłacić, pokrywając ze swoich niezbyt bogatych budżetów wszystkie potrzeby społeczne na tak wysokim poziomie, jak to dotychczas było w Unii. Bezpłatna opieka medyczna, bezpłatna nauka, prawda, wszystkie wydatki społeczne, zasiłki na bezrobocie. Te wydatki na społeczne potrzeby muszą być obcięte po to, żeby te państwa mogły się już dalej nie zadłużać, a także stopniowo oddłużyć. Po prostu
jakaś
w pierwszej
taka
kolejności.
Równowaga budżetowa, tak, żeby
tak
była
jest,
zachowywana.
Żeby strefa euro osiągnęła ten zrównoważony bilans, konieczne jest to, żeby kraje obrzeża, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, żeby zacisnęły swoim społeczeństwom pasa, przestały wydawać na to, na co dotychczas wydawały, czyli na utrzymanie społeczeństwa na europejskim poziomie, a spłaciły długi, które, przypomnę, to były długi po prostu, które strefa euro generowała z samej swojej natury. I to jest istota paktu fiskalnego. Pakt fiskalny przewiduje bardzo niskiego deficytu finansów publicznych. To jest deficyt tak zwany strukturalny na poziomie 0,5% PKB. Oznacza to, że jeżeli są jakieś dochody z, prawda, budżetowe, to one muszą, one mogą być wydawane tylko do poziomu tych dochodów plus te 0,5% takiego skredytowania jakby działalności państwa, które, czyli wydatków, które państwo może przeznaczyć na przykład na inwestycje, na nakręcanie swojego rozwoju. Ten deficyt nie może być większy. A przypomnę, że w Polsce na przykład w szczytowym momencie deficyt sektora finansów publicznych wynosił już prawie 8% PKB. Teraz on trochę spada, bo resort finansów obcina wydatki, wymiata poza budżet pewne całe duże dziedziny działalności, na przykład wydatki drogowe, Krajowy Fundusz Drogowy, prawda, z których są czynione wydatki budżetowe, inwestycje. Te rzeczy są wysuwane poza budżet, dzięki temu ten deficyt się kurczy. Ale my nadal mamy, jeszcze najnowszych danych nie ma, ale przewidywany w tym roku deficyt wyniesie powyżej 3,5% PKB. Czyli jeżeli podpisujemy pakt fiskalny i przyjmujemy jego zobowiązania, to znaczy dążymy do tego, żeby nasz deficyt wynosił tylko 0,5% PKB, czyli że musimy obciąć to, co w tej chwili, czego i tak nam w tej chwili nie staje. Na policję, na wojsko, na szkoły, na szpitale, na przedszkola, na te wszystkie rzeczy. No i tak nie będziemy mieli pieniędzy inwestycyjnych. No i właśnie tutaj...
To pani redaktor, jak rozumieć, to pani napisze w naszym dzienniku w artykule Pakt jak weksel in blanco, że tylko Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska opowiedzą się przeciwko ratyfikacji godzącego w interesy Polski paktu fiskalnego. Tu wydaje się, rząd jako pierwszy powinien stać na straży bezpieczeństwa państwa, jeżeli chodzi o ekonomię, gospodarkę. A z drugiej strony, trzy zdania niżej, pani pisze, teraz zdaniem rządu nadszedł czas na zapłatę. Mamy rozumieć po tym, co osiągnęliśmy w tym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej, tak, na lata 2013-2020?
Tak, jak to, właśnie jak obie to, rzeczy to, się bardzo wiążą. Ja na to tak. Już kilkakrotnie zwracałam uwagę, a również kilku innych publicystów. Mianowicie pakt fiskalny miał być ratyfikowany, próba ratyfikacji podjęta już na początku stycznia, a jak wiemy, wtedy jeszcze ten nowy wieloletni budżet Unii nie był przyjęty. I rząd wystąpił wówczas z wnioskiem o przesunięcie terminu ratyfikacji właśnie na luty, na okres po szczycie budżetowym, z nadzieją, że budżet zostanie przyjęty. Obie sprawy moim zdaniem bardzo głęboko się wiążą. Mianowicie rzecz polega na tym, że nawet jeżeli w budżecie wieloletnim Unii pewne środki w ramach funduszy dla Polski wywalczymy i wywalczyliśmy, jak się okazało, chociaż grubo poniżej tego, czego należałoby oczekiwać po solidarnej Europie, ale jednak jakieś fundusze będą na inwestycje, i te środki należy potem wykorzystać, czyli dołożyć własny udział, bo kraj musi te 15% udziału własnego co najmniej wnieść, żeby te środki można było uruchomić, prawda? No i prefinansować wszystko, czyli mieć jakieś środki na inwestycje własne i dopiero potem to jakoś z tej Unii jest rozliczane i tak dalej. I chodzi o to, że nawet jeżeli się dostanie te pieniądze inwestycyjne z Unii, to trzeba mieć własne, a własne można mieć wtedy, kiedy gospodarka je wypracowuje. To znaczy, gdybyśmy mieli ogromne dochody podatkowe, gdyby nasza gospodarka nie wchodziła w zastój i recesję, jak to się dzieje w tej chwili, to mogłaby generować te środki na współfinansowanie i wykorzystanie budżetu Unii. Natomiast obecnie, kiedy właśnie dochody podatkowe dramatycznie spadają, i kiedy naprawdę jest potężny problem z finansowaniem takich rzeczy jak emerytury i renty, jak dokończenie tych dróg, które rozgrzebano, wówczas no, tych pieniędzy w budżecie inwestycyjnych nie ma. I teraz, jeżeli my się zobowiązujemy przez przyjęcie paktu do cięcia naszych wydatków budżetowych w sposób głębszy, prawda, że my będziemy dalej obniżać deficyt i to nie tylko do wymaganych obecnie paktem stabilności, znaczy tym traktatem stabilności i wzrostu 3% PKB, ale do 0,5% PKB deficyt musimy obniżyć, to skąd my weźmiemy na współfinansowanie unijnych inwestycji i A skoro nie weźmiemy tych pieniędzy od siebie z budżetu, to w ogóle ich nie wydamy, bez względu na to, czy nam Unia przyzna, prawda, 72 miliardy, czy 60, czy 100 miliardów w ramach budżetu wspólnego, to te pieniądze będą dla nas zbyt trudne, żeby wykorzystać. Żeby je wykorzystać, musielibyśmy bardzo dramatycznie i głęboko dalej obciąć wydatki społeczne, polikwidować szkoły, polikwidować działalność państwa, ograniczyć fundusze, prawda, wszystkie te, które są wydawane na jakość życia społecznego. Jest to bardzo niebezpieczne, no i tak naprawdę ten pakt zamyka nam drogę do wykorzystania tych funduszy unijnych.
Panie redaktor, Sejm miał zająć się tym już w pierwszych dniach stycznia, ale nieoczekiwanie na wniosek rządu pakt został wtedy zdjęty z porządku obrad. Gorące debata nad budżetem Unii Europejskiej. Wiemy, że w tym tygodniu chyba tak, we wtorek ma odbyć się...
We wtorek nadzwyczajna debata. Tak, to jest posiedzenie zwołane na wniosek rządu. I mam wrażenie, że tu jakbyśmy chcieli zapłacić za ten budżet, bo dostaliśmy jakieś tam pieniądze, niektórzy
chcieli,
pieją,
czy musimy, że... panie, bo chcieć, a musieć to inaczej. Nie wiem, czy tutaj te dwa słowa tak samo brzmią, prawda, czy rząd chce, czy musi teraz coś zapłacić?
Musi, tu raczej musi, bo rzeczywiście to nadużycie, może chce, może i nie chce, ale musi jakby zapłacić. Mnie się wydaje, że tutaj jakieś zobowiązania jednak zostały podjęte, że owszem, my tutaj dostaniemy jakby ten poziom budżetu na takim wytrzymalnym poziomie, no takim, że to się, no nie możemy powiedzieć, że to jest całkowita klęska, prawda? Natomiast, bo cały budżet przecież został obcięty, więc na tym tle, powiedzmy, nam obcięto mniej może niż innym. Ale za to musimy się włączyć.
Dlaczego na przykład Czesi powiedzieli nie, Brytyjczycy również, i nie wiem, jakie podejście z konkretnych klubów, które też no, będą wysłuchiwały tych informacji teraz w Sejmie. Będzie ktoś pewnie przedstawiał, referował stanowisko rządu.
Już wiadomo, że zresztą od początku było wiadomo, że kluby koalicji poprą pakt. Również Lewica zamierza go poprzeć, zarówno ta z SLD, jak i z Ruchu Palikota. Natomiast cała prawica, to znaczy PiS i Solidarna Polska, będą przeciwko paktowi i tutaj co do tego nie ma wątpliwości, ale pragnę również zwrócić uwagę na jedną rzecz, która pokazuje, jak dalece jest to sprawa polityczna, a jednocześnie wskazuje na niebezpieczeństwa tego paktu. Mianowicie po rozmowach przeprowadzonych z posłami starych, prawda, partii PSL i SLD, które wywodzą się z okresu tego jeszcze PRL-u i które mają w swoim gronie, no co by nie powiedział, doświadczonych polityków, to tam są starzy wyjadacze, prawda? I właśnie ci starzy wyjadacze no dopatrują się w pakcie pewnych niebezpieczeństw. To znaczy oni mówią, że tak, my poprzemy, bo to, tutaj, prawda, ta decyzja, wola polityczna jest przeważająca. Niemniej to właśnie oni podnoszą, że w tym pakcie zawarte są takie niezbyt jasne mechanizmy i niuanse, które być może zobowiązują nas, a prawdopodobnie zobowiązują, do udziału finansowego w ratowaniu strefy euro. Tam jest taki mechanizm pożyczek stabilizacyjnych z banków centralnych krajów na ratowanie strefy euro, więc być może za tą obecność przy stole, jak to mówi Donald Tusk, przy stole podczas szczytów euro, my będziemy musieli słono płacić miliardami z naszych rezerw walutowych. Zresztą przykład jednej już takiej pożyczki stabilizacyjnej mieliśmy i prawdopodobnie będzie to na zasadzie, że przychodzi moment, potrzebne są pieniądze, no to się, prawda, mechanizm kiwnięcia palcem i trzeba będzie na to łożyć, a przecież i wtedy się powie, że tak, no polska złotówka jest niestabilna, rezerwy nam się kurczą, więc musimy wejść do strefy euro, prawda, no bo funkcjonowanie w pakcie, a nie bycie w strefie euro, to bez sensu, bo wydajemy pieniądze, prawda, a jednocześnie nasza waluta coraz bardziej słabnie, nie ma ochrony.
Czyli rzuciliśmy butelkę z mlekiem na podłogę i musimy je pić teraz z podłogi.
Tak jest, to jest polityka, jak zwrócił uwagę tutaj pan poseł Szczerski, polityka faktów dokonanych, bo do wejścia do euro konieczna jest zmiana konstytucji w Polsce. Widoków na to, że będzie większość w parlamencie do zmiany konstytucji, no nie ma, bo powiedzmy sobie szczerze, prawica w Polsce raczej rośnie w siłę obecnie niż słabnie i te 30%, 30 kilka, a z czasem nawet więcej, będzie brała do następnych wyborów, jak tu efekty obecnej polityki się ujawniają. W związku z tym, no nie będzie zmiany konstytucji, to nie wejdziemy do strefy euro. A jakie zobowiązania ma lewica i jakie nadzieje wiąże z tym nowym Związkiem Radzieckim Europy, nowym takim sojuzem, prawda, federalną Europą, to już trudno powiedzieć. To jest tajemnica tych ruchów socjalistycznych i komunizujących nieraz europejskich, lewicowych i lewackich, które na ten temat rozmawiają we własnych gremiach. No niestety wpisuje się w to również Platforma Obywatelska, dążąc do sfederalizowanej Europy na gruzach państw narodowych, czego my nie chcemy jako prawica polska, ale również nie chce Wielka Brytania. Sądzę, że ogromna większość społeczeństwa, która teraz mówi, dostrzegła niebezpieczeństwa tkwiące w tej wspólnej walucie, no i jest przeciwna. To ponad 70% Polaków nie chce euro, a jednak jest do tego ciągnięta za uszy.
Dziękuję.
Tak jest tylko pierwszym krokiem.
Dziękuję pani redaktor. No myślę, że ta wtorkowa debata w Sejmie, będziemy też się bacznie przysłuchiwali argumentom. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego
dobrego.
Bardzo serdecznie
dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem w aktualnościach dnia była pani redaktor Małgorzata Gos z naszego dziennika.